Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę współczesnego paradygmatu handlowego. Stawia on tezę, że handel nie jest neutralnym procesem ekonomicznym, lecz potężną technologią władzy i narzędziem geopolitycznej dominacji. Opierając się na doktrynie Roberta Lighthizera, autor argumentuje, że zachodnia wiara w dogmat wolnego handlu oraz ślepą efektywność kosztową doprowadziła do strategicznego rozbrojenia Zachodu. Uczyniło go to niebezpiecznie zależnym od Chin. Tekst postuluje zatem odejście od neoliberalnej globalizacji na rzecz tzw. decoupling, czyli strategicznego rozłączenia, oraz aktywnej polityki przemysłowej. Głównym celem tej zmiany ma być odbudowa krajowych zdolności produkcyjnych. Są one definiowane nie tylko jako źródło dobrobytu, ale przede wszystkim jako fundament suwerenności, bezpieczeństwa narodowego i godności obywateli. W obliczu systemowego zagrożenia ze strony chińskiego modelu kapitalizmu państwowo-partyjnego, Zachód musi przestać myśleć kategoriami konsumenta. Musi zacząć myśleć kategoriami producenta, traktując infrastrukturę przemysłową jako warunek przetrwania w epoce permanentnego kryzysu. 9 czerwca 2010 roku Robert Lighthizer wystąpił jako świadek oskarżenia przeciwko paradygmatowi polityki gospodarczej Zachodu. Jego teza była prosta. Wciągnięcie Chin do globalnego systemu nie uczyniło ich liberalną demokracją, lecz pomogło zbudować strategicznego rywala. To początek doktryny strategicznego rozłączenia. Handel przestaje być mechanizmem alokacji zasobów, a staje się technologią władzy. Lighthizer przesuwa debatę z ekonomii dobrobytu ku ekonomii bezpieczeństwa. Atakuje mit wolnego handlu jako zasady neutralnej i apolitycznej. Państwa nie handlują w próżni moralnej, lecz robią to z pozycji siły i interesu narodowego. W centrum tej doktryny leży odwrócenie hierarchii. Obywatel jest najpierw producentem, a dopiero potem konsumentem. Lighthizer twierdzi, że deindustrializacja to degradacja całego ekosystemu społecznego. Fabryka nadaje rytm czasu i jest nośnikiem godności dla ludzi, których gospodarka usługowa spycha do roli wymienialnych funkcji. Europa Środkowa zna ten problem. Przez 3 dekady po 1989 roku uczono nas, że sukces to rola montowni. Pojawia się pytanie, czy kraj bez własnych czempionów przemysłowych jest nowoczesny, czy tylko elegancko zależny. W ekonomii politycznej nastąpił zwrot ku geoekonomii odporności. Półprzewodniki, farmaceutyki i sztuczna inteligencja należą dziś do sfery bezpieczeństwa narodowego. Polityka przemysłowa powraca jako warunek suwerenności. Lighthizer uważa, że współzależność z Chinami to nie pokój, lecz powolna abdykacja. Nie chodzi o autarkię, lecz o selektywną redukcję zależności od przeciwnika systemowego. Kto traci fabryki, traci laboratoria przyszłości. Reshoring kluczowych branż staje się kwestią odporności na wypadek blokad lub konfliktów zbrojnych. Pandemia COVID-19 oraz wojna Rosji przeciw Ukrainie były brutalną lekcją tej zależności. W epoce pokoju księgowy pyta o koszt jednostkowy. W epoce kryzysu państwo pyta, czy w ogóle ma dostęp do rzeczy koniecznych. To różnica między rachunkiem przedsiębiorstwa a racją stanu. Polityka celna nie jest tu anachronicznym podatkiem, lecz narzędziem korekty asymetrii i sygnałem politycznym. Lighthizer twierdzi, że w świecie zniekształconym przez subsydia i dumping jednostronna czystość wolnorynkowa nie tworzy wolnego rynku, lecz jednostronną bezbronność. Sekcja 301 stała się formą powrotu państwa do języka przymusu gospodarczego. Chodzi o błędną wiarę, że handel można odpolitycznić, a państwo zastąpić globalnym konsensusem ekspertów. Krytycy ostrzegają, że strategiczne rozłączenie zwiększy koszty produkcji i sprowokuje odwet. Jednak często mylą ostrzeżenie przed kosztami rozłączenia z dowodem, że koszty zależności są niższe. Tych kosztów nie widać w cenie detalicznej produktu, one pojawiają się dopiero wtedy, gdy historia zaczyna być blokadą portu. Państwo nie może redukować polityki gospodarczej do krótkookresowej korzyści konsumenta, ponieważ naród jest wspólnotą trwania, a nie tylko wspólnotą zakupów. Kraje stają się potężne, ponieważ produkują. Porozumienie USMCA to dla Lighthizera dowód koncepcji. To przejście od wolnego handlu jako dogmatu do konstrukcji służącej konkretnym celom społecznym. Stary paradygmat pytał, gdzie jest taniej. Nowy musi pytać, gdzie jest bezpieczniej i bardziej strategicznie. Rynek bez państwa bywa bowiem aukcją własnej przyszłości. Łańcuchy dostaw to dziś infrastruktura władzy. Zachód zrozumiał, że globalizacja bez granic politycznych rodzi zależność silniejszą niż sojusze. Handel nie jest darmowy. Kto nie płaci przy kasie, może zapłacić fabryką albo suwerennością. Handel nie jest niewinną wymianą towarów. To technologia władzy. Czas zgłębić najtrudniejszy element doktryny Lighthizera. Rozpoznanie Chin jako zagrożenia systemowego. Chiny to państwo, które wykorzystało zachodni system gospodarczy, nie przyjmując jego politycznej duszy. Zachód wierzył w teorię konwergencji. Naiwnie sądził, że rynek i handel przyniosą tam wolność. Lighthizer odwraca tę logikę. To nie Zachód zliberalizował Chiny. To Chiny zmerkantylizowały globalizację. Mamy do czynienia z graczem, który wykorzystuje planszę liberalnego handlu, by w przyszłości zmienić reguły samej gry. Diagnoza ta zyskała po 2020 roku nowe potwierdzenia w polityce amerykańskiej. Stany Zjednoczone nie traktują już ograniczeń wobec Chin jako incydentu jednej administracji, lecz elementu trwałego aparatu państwa. Teza o strategicznym zagrożeniu ma charakter ekonomiczny, prawny oraz antropologiczny. W wymiarze prawnym dotyczy niekompatybilności systemów. Zachodnia gospodarka kontraktowa opiera się na rozdziale między państwem a firmą. Chiński model tego rozdziału nie zakłada. W doktrynie Lighthizera kluczowe jest pojęcie lewarowania, czyli odzyskania przewagi negocjacyjnej. Amerykański rynek zbytu nie jest prawem naturalnym innych gospodarek, lecz zasobem politycznym. Strategiczne rozłączenie to nie izolacjonizm, lecz selektywne odzyskiwanie kontroli nad punktami krytycznymi. Państwo musi wiedzieć, czego nie wolno mu nie produkować i czego nie wolno powierzyć przeciwnikowi. Skala przesunięć inwestycyjnych pozostaje politycznie znacząca. Nowoczesna gospodarka stała się gęstym układem zależności między materią, kodem a energią. Nie istnieje czysta inteligencja oderwana od infrastruktury. Tutaj efektywność ściera się z odpornością. Maksymalna wydajność dąży do eliminacji nadmiarów, odporność natomiast wymaga zapasów strategicznych i lokalnych kompetencji. W tym świetle należy odczytywać USMCA, porozumienie, które weszło w życie 1 lipca 2020 roku. To próba przepisania globalizacji w języku odporności i sprawiedliwości przemysłowej. W sektorze motoryzacyjnym zaostrzono reguły pochodzenia, wiążąc wartość produkcji z wymogami płacowymi. Jeśli weźmiemy pod uwagę trwałość klasy średniej i stabilność regionów, taniość przestaje być cnotą absolutną. USMCA wprowadza regionalizację produkcji i budowanie bloków zdolnych do samowystarczalności w sektorach krytycznych. Ameryka Północna ma stać się zapleczem przemysłowym przeciwko Chinom. Meksyk staje się centrum nearshoringu. Kanada dostarcza surowce i energię, a Stany Zjednoczone kapitał oraz technologie. To prowadzi do porażki WTO. System ten zawodzi, gdy jedno z państw formalnie przestrzega zasad, lecz materialnie je omija. Waszyngton uznał zatem, że lepiej sparaliżować system rozstrzygania sporów, niż legitymizować instytucję blokującą suwerenną obronę gospodarczą. Paraliż Światowej Organizacji Handlu niesie konkretne koszty. Osłabia przewidywalność systemu i zwiększa ryzyko wojen handlowych. Dla mniejszych gospodarek reguły wielostronne są jedyną tarczą przed arbitralnością mocarstw. W obliczu słabnącego porządku państwa muszą szukać ochrony w sojuszach i własnej polityce przemysłowej. Prawo pozbawione egzekucji staje się ceremoniałem dla słabszych. Rozwiązaniem nie jest całkowity decoupling, lecz strategiczne różnicowanie zależności. Można handlować tam, gdzie ryzyko jest niskie, ale należy ograniczać zależność w sektorach krytycznych takich jak leki, chipy czy energetyka. Tak rozumiane rozłączenie to higiena strategiczna. Import tanich produktów poprawia krótkoterminowy dobrobyt, lecz długofalowo może niszczyć bazę produkcyjną i zdolność obronną państwa. To nie sprzeczność, lecz różnica horyzontów czasowych. Stary globalizm myślał rytmem kwartałów i kursów akcji. Doktryna Lighthizera myśli w rytmie pokoleń i konfliktów. Otwartość była często jedynie outsourcingiem kosztów przerzuconych na robotnika i zdolność państwa do obrony. Chiny są tu testem dojrzałości Zachodu. Czy umiemy odróżnić handel od zależności? Pytanie nie brzmi już, jak pogłębiać globalizację, lecz jak przetrwać. To powrót polityki do ekonomii i koniec złudzenia, że ekonomia kiedykolwiek politykę opuściła. Spór o światową organizację handlu to pytanie o to, czy globalizacja może mieć sąd, który nie rozumie geopolityki. Porządek oparty na zasadach jest cenny tylko wtedy, gdy zasady wiążą podmioty symetrycznie. Gdy jedni przestrzegają reguł, a inni używają ich jako parawanu dla polityki przemysłowej, prawo staje się narzędziem nierówności. Zarzut wobec organu apelacyjnego jest poważny. Miał on korygować prawo, lecz zaczął kreować nowe zobowiązania poprzez interpretację. Obecnie organ apelacyjny pozostaje sparaliżowany. Prawo handlowe to infrastruktura dystrybucji potęgi. Lighthizer żąda powrotu decyzji pod ścisłą kontrolę polityczną państw. Głównym punktem sporu jest bezradność WTO wobec Chin. System ten zaprojektowano do walki z taryfami, a nie ze złożonym modelem chińskim łączącym ukryte dotacje i naciski administracyjne. Instytucja ta była użyteczna, lecz okazała się niewystarczająca w starciu z rywalizacją cywilizacyjną. Lighthizer wskazuje na regionalizację i bilateralizm. Należy budować porozumienia bliższe politycznie i silniej powiązane z bezpieczeństwem. Przykładem jest USMCA. W marcu 2026 roku Stany Zjednoczone i Meksyk rozpoczęły rozmowy przygotowawcze do przeglądu USMCA. Jest to mechanizm politycznej aktualizacji umowy w dynamicznym świecie. Rządy muszą zdecydować o przyszłości paktu, by uniknąć jego wygaśnięcia w 2036 roku. Dziś nie pytamy tylko o reguły przekraczania granicy, lecz o to, gdzie powstała wartość towaru i jakie płace zastosowano. Kluczowym zerwaniem z dawna NAFTA było ograniczenie arbitrażu inwestor przeciw państwu. Podobny cel mają wymogi płacowe w sektorze motoryzacyjnym. Jeśli państwo tworzy ramy handlu, ma prawo wpisać w nie ochronę pracy. Globalizacja nauczyła menedżerów języka kosztów i optymalizacji. Człowiek stał się zasobem, a wspólnota lokalizacją. Lighthizer przywraca język godności. Przypomina, że praca to nie pozycja w arkuszu, lecz sposób uczestnictwa w porządku społecznym. Utrata zakładu pracy bywa utratą biografii zbiorowej. W tym świetle Światowa Organizacja Handlu jawi się jako system zbyt abstrakcyjny. Bronił formalnych reguł, ignorując materialną nierówność modeli gospodarczych. Demokracja żyje przekonaniem, że system nie poświęcił całych regionów na ołtarzu cudzej marży. Współzależność może stać się asymetryczna i szantażująca. Jeśli jedna strona kontroluje surowce krytyczne, współzależność przeobraża się w hierarchię. Odpowiedzią nie jest jednak izolacjonizm, lecz selektywny realizm. Państwo wraca, ale musi zrobić to mądrze. Kluczowe są trzy strategie: reshoring, nearshoring oraz friendshoring. Praktyczna odporność wymaga kombinacji tych rozwiązań. Rozsądek strategiczny to mapowanie ryzyka. Przez lata wierzono, że produkcja jest niskomarżowym etapem, a wartość tkwi jedynie w projektowaniu i finansach. To błąd. Produkcja to wiedza ucieleśniona oraz zdolność do szybkiego działania w czasie kryzysu. Kto tylko konsumuje, ten w chwili próby musi prosić o dostawę. A prośba nie jest strategią. Cywilizacja to układ materialnych zdolności. Kraj bez własnego wytwarzania przypomina pacjenta podłączonego do cudzej aparatury. Odzyskanie przewagi wymaga uznania dostępu do rynku za zasób strategiczny i gotowości do zastosowania kosztu. Współczesna polityka Stanów Zjednoczonych znormalizowała nową logikę. Dziś nie pyta się już, czy państwo może prowadzić politykę przemysłową, lecz jak robić to skutecznie. Debata przesunęła się w stronę bezpieczeństwa ekonomicznego i ograniczania zależności od Chin. Doświadczenie z rosyjskim gazem nauczyło Europę, że tania zależność bywa katastrofą. Dla Polski lekcja jest konkretna. Nie wystarczy być jedynie miejscem taniej produkcji w cudzych łańcuchach wartości. Należy budować własne kompetencje i marki. Kto przychodzi na arenę handlu z prezentacją o otwartości, podczas gdy inni dysponują polityką przemysłową, nie jest szlachetny, lecz jest kandydatem do przejęcia. Nowa oś przebiega między gospodarką jako rynkiem taniości, a gospodarką jako systemem przetrwania. Porażka WTO to dowód, że globalny handel nie nadążył za powrotem historii. Strategiczne rozłączenie uznaje, że pewnych więzi nie wolno utrzymywać tylko dlatego, że są opłacalne. W świecie mocarstw racja bez dźwigni jest jedynie esejem, a nie polityką. W doktrynie Lighthizera cło ma sens tylko jako element odbudowy zdolności wytwórczych. To nowa polityka przemysłowa obejmująca półprzewodniki, sztuczną inteligencję czy obronność. Nowa fabryka jest węzłem suwerenności. Strategiczne rozłączenie pyta o dostępność w warunkach wrogich. W czasie kryzysu nie liczy się cena, lecz odpowiedź na pytanie, czy towar w ogóle przypłynie? Rywalizacja Stanów Zjednoczonych z Chinami o półprzewodniki i surowce krytyczne ma charakter strategiczny. Rynek działa w cieniu flot, sankcji i decyzji partyjnych. Przykładem są metale ziem rzadkich. W maju 2026 roku Pekin odmówił zniesienia kontroli eksportowych, co uderzyło w lotnictwo i optykę. To dowód na tezę Lighthizera. Surowiec niszowy w czasie pokoju staje się narzędziem nacisku w obliczu kryzysu. Sztuczna inteligencja jest osadzona w kopalniach i hutach. Kto kontroluje materialne podstawy gospodarki, ten kontroluje rytm przyszłości. Dlatego powraca polityka przemysłowa. Współczesny paradygmat przesuwa się w stronę państwa koordynującego. Nie chodzi o centralne planowanie, lecz o świadome projektowanie sektorów krytycznych. W Stanach Zjednoczonych symbolem zmian jest CHIPS Act. Ameryka dąży do odzyskania zdolności materialnego wytwarzania technologii, a nie tylko jej projektowania. To różni podejście Lighthizera od prostego protekcjonizmu. Tutaj produkcja jest warunkiem suwerenności. Bez niej państwo staje się zależne od dobrej woli dostawców. Nie chodzi o autarkię, lecz o zarządzanie hierarchią zależności. Strategiczne rozłączenie to sztuka klasyfikacji, oddzielenie handlu od uzależnienia. De-risking oznacza dywersyfikację dostaw i ograniczenie zależności od Chin. Unia Europejska rozważa przepisy wymuszające korzystanie z co najmniej 3 dostawców w sektorach krytycznych. Zależność od jednego źródła to ryzyko polityczne, a nie tylko biznesowe. Regulacja bez zdolności produkcyjnej pozostaje jednak niepełna. W doktrynie Lighthizera odbudowa przemysłu służy także odtworzeniu stabilnych form pracy. Praca produkcyjna wytwarza bowiem obywatelskość. Deindustrializacja produkuje resentymencie i podatność na radykalizację. Stara ekonomia wolnego handlu potrafiła policzyć zysk konsumenta, lecz ignorowała koszt rozpadu wspólnot. Polityka handlowa przyspieszyła te skutki, gdyż globalizacja przeniosła całe ekosystemy produkcji. Polityka przemysłowa to rozpoznanie sektorów generujących efekty dla całego państwa. Półprzewodniki, energetyka czy technologie obronne są gospodarczymi węzłami nerwowymi. Kto ich nie kontroluje, ma ograniczoną autonomię wykonawczą. To prowadzi do pojęcia państwa warsztatowego, które rozumie praktykę wytwarzania i zna własne łańcuchy dostaw. Państwo to musi wiedzieć, gdzie kończy się prezentacja konsultanta, a zaczyna rzeczywista zdolność produkcji. Dziś pojawia się państwo zapasu i kompetencji. W języku bezpieczeństwa jest to składka ubezpieczeniowa. Nowoczesna wojna to starcie przemysłowo-informacyjne. Wojna Rosji przeciw Ukrainie udowodniła, że powraca znaczenie masy produkcyjnej. Naród, który nie produkuje, nie walczy długo. Wolność polityczna wymaga materialnych narzędzi obrony. Strategiczne rozłączenie od Chin to próba uniknięcia absurdu, w którym przeciwnik kontroluje komponenty niezbędne do obrony przed nim samym. Kupowanie u rywala elementów systemów bezpieczeństwa nie jest efektywnością. To pułapka. W sektorach krytycznych rząd nie musi wskazywać zwycięzców. Musi jedynie utrzymywać zdolności, bez których rynek w obliczu kryzysu po prostu przestanie działać. To różnica między klientelizmem a funkcją bezpieczeństwa. Państwo musi wiedzieć, że bez tych kompetencji jego przemysł i obronność pozostaną zależne od cudzych decyzji. Powrót branż wymaga spójnej architektury. Od kontroli inwestycji zagranicznych po sankcje i prawo konkurencji. Prawo staje się mechanizmem selekcji przyszłości. Strategiczne rozłączenie to w istocie krytyka odpolitycznienia gospodarki. Przywraca ono spór polityczny. To nie jest populizm, lecz dojrzała demokracja gospodarcza. Doktryny Lighthizera nie należą czytać jako zaprzeczenia korzyściom globalizacji, lecz jako aktu oskarżenia przeciwko jej bezwarunkowości. Kluczową kategorią staje się odporność, czyli zdolność przetrwania zaburzeń. Wymaga ona redundancji, która jest przeciwieństwem maksymalnej efektywności. Pandemia i wojny pokazały, że bezpieczeństwo dostaw to warunek działania państwa. Reshoring to próba odzyskania przyszłości poprzez odbudowę suwerenności. Konsumpcja świadczy o zamożności, ale produkcja świadczy o sprawczości. Zachód potrzebuje fabryk i polityków świadomych, że najtańsza oferta w przetargu bywa najdroższą decyzją w historii. Za handel bez odporności płaci się wtedy, gdy jest już za późno na negocjacje. Kto nie płaci za odporność systemową przy kasie, może zapłacić za nią utratą własnych fabryk, a w ostateczności suwerennością całego państwa. Czy jesteśmy gotowi zaakceptować wyższe ceny produktów w imię luksusu posiadania narzędzi do przetrwania? Czy wolimy pozostać elegancko zależnymi, aż do momentu pierwszej wielkiej blokady? Ostatecznie to nie arkusz kalkulacyjny, lecz zdolność materialnego wytwarzania decyduje o tym, czy naród jest podmiotem historii, czy jedynie jej klientem.